Myślę, że w tym szczególnym dniu szczególnie zabrzmią te słowa pozdrowienia pierwszego zboru chrześcijan. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak często powtarzające się w listach przez apostoła Pawła, wypowiedziane przez naszego zmartwychwstałego Pana do przestraszonych, przerażonych uczniów, kiedy stanął pośród nich nagle. Jako zmartwychwstały powiedział: pokój wam. Gdyby szukać hebrajskiego odpowiednika słowa łaska, myślę, że tym słowem byłoby określenie hesed, które oznacza bezinteresowną, wieczną, niezmienną Bożą miłość. Miłość miłosierną, która pierwsza wyciąga dłoń do człowieka, ratuje go z grzechu. A pokój to z pewnością słowo szalom. Szalom od tego, który powiedział: ja daję wam taki szalom, jakiego nie daje ten świat. Ten świat daje pokój złudny, fałszywy, oparty na tym, co nie przynosi zaspokojenia. A ja daję wam szalom, który sięga głębi twojego jestestwa, który leczy złamania, który leczy zranienia, który scala pęknięcia w twojej istocie. Takie jest najgłębsze znaczenie hebrajskiego słowa szalom, całość. I myślę, że w tym szczególnym czasie, nazywany Wielkim Piątkiem, oczywiście nie chodzi o to, żeby tylko obchodzić w taki rutynowy sposób jakiś religijny obowiązek. Nie będzie miało znaczenia, czy to jest Wielki Piątek, czy jakikolwiek inny wielki dzień, jeżeli to wydarzenie Golgoty nie wydarzyło się także w moim życiu. Jeżeli nie spotkałem Pana u stóp krzyża. Jeżeli go spotkałem, to tak, ten dzień może dzisiaj być dla każdego z nas bardzo pożyteczny, aby znowu się z nim spotkać i odnowić w sobie, tak myślę, tą pierwszą miłość do niego, patrząc na to, co on dla nas uczynił. Z tych tam kilku dni świątecznych ten dzień akurat wydaje się być taki smutny, ale nie można go oderwać i od zmartwychwstania, które jest absolutnie radosnym wydarzeniem. A całości i śmierci i zmartwychwstania nie można oderwać od w ogóle narodzin, przyjścia na ten świat i całego życia Mesjasza. Ponieważ to wszystko razem tworzy właśnie taką spójną całość. Bez jego doskonałego, sprawiedliwego życia, kiedy wypełnił całe prawo, kiedy nie znaleziono fałszu w jego ustach, mógł stać się doskonałym, świętym barankiem. I to całe jego życie właśnie prowadziło do tego wydarzenia. Wydarzenie Golgoty jest centralne. Centralne w dziejach świata, w całej historii. Od upadku człowieka, aż do stworzenia nowych niebios i nowej ziemi. Przez wydarzenie Golgoty dokonało się odkupienie całej historii. I każdy z nas musi też to wydarzenie postawić w centrum swojego życia. I stawiać tak naprawdę ciągle na nowo. Ponieważ tacy jesteśmy, że troszeczkę zapominamy często. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogę znowu być, że możemy kończyć ten temat, który zaczęliśmy pół roku temu. No i nie jestem w stanie powtórzyć, ani zreasumować nawet tego, co wcześniej mówiliśmy. Mówiliśmy bardzo dużo właściwie. Większą część Księgi Wyjścia w jakiś sposób omówiliśmy. Skupialiśmy się głównie na kalendarzu świątecznym, tych świąt opisanych w Biblii, z których właśnie Pascha, Pesach zajmuje to pierwsze naczelne miejsce. I wspomnę, że ostatnim razem czytaliśmy z 12 rozdziału Księgi Eksodus właśnie wszystkie Boże zalecenia dotyczące obchodzenia tego święta, które dał Izraelitom. I w tym świetle przyglądaliśmy się temu proroczemu obrazowi Baranka Bożego, którym jest nasz Mesjasz, nasz Chrystus Pan. Dziś jest dobry dzień, żeby więc dokończyć. Także dobrze, że zaczęliśmy wtedy i tak się złożyło, że dzisiaj w tym właściwym czasie możemy zakończyć. A więc była pierwsza Pascha, jak mówiliśmy, pierwsze wyjście. Wyjście z Egiptu, narodu izraelskiego, bez którego nie byłoby drugiego. Tej drugiej Paschy, Paschy naszego Mesjasza, naszego Pana. Wyjście też, możemy powiedzieć obrazowo, z Egiptu, gdzie faraonem jest księżę tego świata. I zostaliśmy również podobnie potężną mocą, każdy indywidualnie w swoim życiu, wyrwany z królestwa ciemności i przeniesiony do Bożej światłości. Uczynieni zostaliśmy przez Niego zdolnymi uczestniczyć w tej światłości. I właśnie to dzisiaj wspominamy. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, wyprowadzeni tym przemożnym Bożym działaniem, wyciągniętym ramieniem Bożym, takie sformułowanie tam jest określone, Bóg, który długo przypatrywał się ich niewoli, wreszcie powiedział dosyć. Dzięki temu świat wtedy już poznał przedziwnego Boga. Boga wszechpotężnego, który używa najuniżejszych narzędzi, ażeby zatkać usta temu, co wyniosłe. Ponieważ naród izraelski nie był wyjątkowy, wprost przeciwnie. Ale właśnie Boże wybranie uczyniło ich ścieżkę, ich drogę, ich życia wyjątkową. I tak później Bóg będzie działał dalej poprzez swojego sługę, o którym mówił prorok Izajasz, sługę Jahwe w 53 rozdziale, 52, 53, który był wzgardzony i opuszczony. Mąż boleści, ale on otrzymał dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. I właściwie ten krótki werset Izajasza 53 pokazuje ostateczny cel Paschy. Gdy złoży życie swoje w ofierze, przeczytam krótko, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Przedziwna Boża droga, pełna paradoksów. Gdy złoży życie w ofierze, czyli gdy umrze, ujrzy potomstwo. Wydawać by się mogło, że jedno przeczy drugiemu. Co więcej, będzie żył długo. Nie wiem, jak ci ludzie wtedy to rozumieli, jak Izajasz, kiedy usłyszał to słowo. Chyba był przyzwyczajony, że Pan Bóg działa w przedziwny sposób. I dlatego napisał dokładnie tak, jak to usłyszał. I przez niego wola Pana się spełni. To znaczy, że to wszystko, co stało się z Chrystusem, to było przede wszystkim wolą Bożą. Owszem, ludzie też mieli jakiś swój udział, czy wykonawcy wyroku. Czy właściwie każdy z nas, jak mówi pieśń, to nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech tam na krzyżu. Ale z drugiej strony to była wola Pana, która wypełniła się. Przedziwna Jego łaska okazana nam wszystkim. I On to uczynił dobrowolnie. On zgodził się już przed założeniem świata. Aby być barankiem Bożym, tak mówiliśmy ostatnio w liście Piotra, takie słowo zostało powiedziane, że był przeznaczony na to już od założenia świata. To znaczy, to jest może troszeczkę takie ludzkie myślenie, ale Bóg wiedział, co ryzykuje, stwarzając człowieka. Że sprawy mogą się potoczyć w taki sposób. I był gotów zapłacić taką stawkę za każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. I myślę, że nie traktował całej ludzkości zbiorowo, ale myślał o każdym pojedynczo. Każda twarz ludzka stawała mu przed oczami. Z tym wszystkim, kim jesteśmy, z całym naszym życiem, z każdą sytuacją, z każdym upadkiem również. I jednak powiedział, Ojcze, tak, chcę być Twoim barankiem. Gotów jestem się poświęcić. I to jest ciekawe, że Ewangelia określa go zarówno jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata i jednocześnie też dobrego pasterza. I właśnie te jego słowa, które to potwierdzają, przeczytam krótko, które również dzisiaj pasują do tej okazji z Ewangelii Jana 10:11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. W tamtym czasie w Izraelu pasterze przeważnie mieli taką dobrą sytuację, że mogli ze swojego stada brać owce, aby przynieść do świątyni za swoje grzechy, grzechy swojej rodziny. Inni kupowali też od nich owce w tym samym celu. Tutaj mamy do czynienia paradoksalnie znowu z odwrotną sytuacją. Pasterza, który sam kładzie swoje życie, aby owce miały pełny żywot, aby obfitowały. Werset 17. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. To bardzo pasuje do 53 rozdziału Izajasza. Kładę swoje życie, żeby je potem wziąć. Tak, wziąć w ogromnej obfitości, bo On żyje właściwie w każdym z nas. Ujrzał potomstwo, to duchowe potomstwo, które dzisiaj wyznaje Jego imię na obliczu całej ziemi. Nikt mi go nie odbiera, więc gdyby pytać, kto go zabił, to również musimy taką odpowiedź wziąć pod uwagę. Nikt mi go nie odbiera, nikt by nie miał takiej mocy, żeby w ogóle kiwnąć palcem w moim kierunku. To sam powiedział. Mógłbym prosić Ojca i całe legiony aniołów by stanęły w mojej obronie. Ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. A więc On to przyjął, uznał, że pragnie zbawić człowieka i uczyni to dobrowolnie. Poprzednio widzieliśmy całą panoramę tych wszystkich wydarzeń wokół Paschy, tej pierwszej. To dzisiaj przeczytamy bardziej na pewno wszystkim nam znany tekst z Ewangelii Łukasza akurat, chociaż wiemy, że one pojawiają się w innych Ewangeliach, które mówią o tych wydarzeniach. A czytając, wczujmy się w tą sytuację, troszeczkę wybierzemy się w pierwszy wiek naszej ery, w tamte czasy, w tamte zwyczaje, w tamtą sytuację. Może od 7 wersetu, 22 rozdział Ewangelii Łukasza. I nastał dzień prześników. I z poprzednich wykładów to już jest dla nas oczywiste i jasne. Co to było za święto, więc nie będziemy powtarzać. Wcześniej pierwszy werset mówi, i przybliżało się święto prześników zwane Paschą. Pascha, ten wieczór wyzwolenia paschalnego, to w zasadzie była jedna noc, a całe święto trwało 7 dni. Kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Tak, wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi, a on pokaże wam przestronną jadalnię przystrojoną. Tam przygotujecie. Jakiś paralelny tekst, bo mamy i w Ewangelii Mateusza, i w Marka wspomina, że ta sala już była przygotowana i oni w tej przygotowanej sali przygotowali wieczerzę. W pewnym momencie będzie to bardzo istotne. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, to miejsce i przygotowali wieczerzę paschalną, czyli spodziewamy się jakiś rodzaj posiłku, może uczty, może kolacji. A gdy nadeszła pora, a więc zbliżyła się właściwa pora dnia, jak wiemy z naszych wcześniejszych rozważań, przybliżył się wieczór i wtedy według kalendarza hebrajskiego dzień się kończy, a rozpoczyna się następny od wieczora. zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Czyli wyznaczył jak gdyby jeszcze pewno aż. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, czyli jako drugi element, czy późniejszy, łamał i dawał im mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. Czyli przepowiada, co dokładnie zdarzy się na krzyżu, żeby potrafili to wszystko połączyć w całość. To czyńcie na pamiątkę moją. Czyli te same rzeczy, które tutaj w czasie tego posiłku ja robię, wy czyńcie, ale odtąd na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Więc najpierw wziął chleb, przaśny chleb, macę, a później, ponieważ było to święto przaśników i w żadnym domostwie żydowskim w tym czasie, zgodnie z przykazaniami zakonu, nie było ani okruszki chleba na zakwasie. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze po wieczerzy, tak? Czyli oni w międzyczasie coś konkretnego zjedli, spożyli. To nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Dalej jest mowa o zdradzie Judasza, o pewnych takich perypetiach, jakie między nimi zaszły. Może jeszcze od 39 wersetu, ponieważ nie sposób byłoby wszystko omawiać. O wyjściu do ogrodu Getsemane. I wyszedłszy, po tym, kiedy już skończyli spożywać, zaśpiewali hymn, przeszli przez potok Kidron, wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. Czyli to musiała być już dosyć późna noc, ponieważ te wieczerze paschalne trwały zazwyczaj dość długo. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamieniem, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jak w taki sposób otwiera się ta straszna noc, noc jego męki, która zakończy się zwycięskimi słowami: wykonało się. Mówiliśmy o tym, że noc paschalna była nazywana nocą czuwania albo wyczekiwania Pana. Przepraszam, że tak może troszeczkę wskoczę w ten wątek, którym żeśmy przerwali poprzednio, tak bez wyjaśnień, ale myślę, że damy radę to wszystko jakoś połączyć w całość. Ponieważ Księga Wyjścia, 12 rozdział, 42 werset mówi: była to noc, w której czuwał Pan. Czyli owszem, oni czuwali, ale jakby w odpowiedzi na czuwanie Pana, aby wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. To też ma ona być nocą czuwania dla wszystkich synów Izraela po wszystkie pokolenia ku czci Pana. I tutaj jest ten nakaz, aby rokrocznie przypominać sobie wyjście z Egiptu. Więc mniej więcej 15 wieków później, kiedy Pan Jezus właśnie wypowiada te słowa, oni robią coś, co Izrael rokrocznie powtarzał. Coś, co jest już bardzo mocno zakorzenioną tradycją. Właśnie w tym kontekście również tego czuwania padają te słowa: świece wasze niech będą zapalone i biodra przepasane, czyli bądźcie gotowi do podróży, tak? Nawet jak siedzicie jeszcze przy tym stole i kończycie waszą paschalną kolację, to bądźcie tak ubrani, że jakbyście w tym momencie dostali sygnał. To nie, że dopiero buty zakładamy, prawda, dzieci się zbierają i tu jeszcze się drapiemy w głowę, co tu jeszcze w podróż zabrać, jakieś garnki i tak dalej. Nie. Świece już się palą, potem żeby zapałek nie szukać i tak dalej. I kiedy Pan mówi, wychodzimy. To jest właśnie ta gotowość. I ona często w Ewangeliach też się powtarza. W kontekście gotowości na drugie spotkanie z Panem. Więc myślę, że dzisiaj też możemy być zachęceni do tego, czy zadać sobie może pytanie. Dzisiaj Pan czuwa również tam gdzieś, gdzie jest, czuwa, ażeby nas wyzwolić całkowicie, ażeby wyprowadzić nas z tego teraźniejszego wieku złego, dopełnić naszego zbawienia. Czeka na sygnał od Ojca, kiedy ma przyjść. I teraz jest pytanie, czy będę gotowy, kiedy to się stanie, na spotkanie z Panem. I pierwsze pytanie, jeśli chodzi o tą gotowość, jest podstawowe. Czy również pomazałeś odrzwia nie swojego domostwa, ale swojego serca krwią baranka? Bo bez tego ani rusz, nie będzie żadnego następnego kroku. Tak więc do dzisiaj w tradycji żydowskiej ten pierwszy wieczór paschalny, Wigilia Paschy, ten wieczór jest czasem rodzinnego, wspólnego takiego zasiąścia i wspominania tego, co się wydarzyło w Egipcie, kiedy Izraelici wychodzili, to co jest opisane w księdze Eksodus. I obchody tego koncentrują się na uroczystym posiłku, który trwa dosyć długo, aż do północy najczęściej i nazywa się on Seder. Być może niektórzy z was czy z nas spotkali się już z takim określeniem, tak? Seder paschalny. Słowo seder po hebrajsku nie znaczy uczta czy kolacja, wieczerza, tylko oznacza porządek. Dlatego, że omawianie tego to takie małe nabożeństwo domowe, można powiedzieć, gdzie ojciec jest jakby takim głównym kapłanem. Można powiedzieć, to taka idea powszechnego kapłaństwa jest realizowana i naprawdę może odegrać bardzo ważną rolę dla swojej rodziny w tym momencie. Wszystko jest, przebiega według określonego porządku, stąd właśnie ta nazwa. Są kolejne elementy, kiedy zadaje się pewne pytania, dzieci udzielają na nie odpowiedzi, kiedy spożywa się posiłek, nie będziemy w szczegółach tutaj dzisiaj na ten temat mówić. Te potrawy mają symboliczne znaczenie związane właśnie z wychodzeniem z Egiptu. Może jakiś jeden symbol spróbujemy omówić. Ale seder jako porządek to także jest przeciwieństwo chaosu, przeciwieństwo czegoś chaotycznego. Przeciwieństwo tego, co, o czym czytamy w drugim wersecie Księgi Rodzaju, że w pewnym momencie ziemia była bezkształtem. Była tohu wabohu, tak? Była chaosem. I z tego chaosu w procesie stworzenia świata Pan Bóg wydobywa porządek, wprowadza porządek. I na tym polega również stworzenie. Tu chodzi też o porządek moralny. Nie tylko o porządek materii, ale ten porządek duchowy. Tak jak Bóg zaplanował, jak się dzieje Jego wola. Więc możemy powiedzieć, że kryje się w tym wszystkim taki podtekst, kiedy wspomina Izraelita wyjście z Egiptu, Boże dzieło, to, że już nie siedzą tam w Egipcie, nie służą tym bożkom, ani faraonowi, ale oczywiście mówimy o idealnym stanie, ale są pod władzą Bożą, mają świątynię, odkupieni są krwią baranka, to w tym momencie wprowadzają w Boże stworzenie zaplanowany przez Niego porządek. I możemy powiedzieć, że kiedy uczestniczymy w naszej wieczerzy, wieczerzy Nowego Przymierza, to też opowiadamy się za tym prawdziwym Bożym porządkiem, ułożeniem rzeczy tak, jak one powinny być, bo w tym świecie wszystko jest niedopasowane. Mówiąc krótko, jak gdyby zapinamy ten pierwszy właściwy guzik, żeby te pozostałe też były na właściwym miejscu. Bo właśnie tego w tym świecie brakuje. Wprowadzamy porządek w rodzinie, przede wszystkim zaczynając od własnego życia, a przez rodzinę także w najbliższym otoczeniu. Tak więc również i z taką myślą możemy przystępować do wieczerzy, że jest to chęć i tęsknota nasza za Bożym porządkiem spraw. Ta żydowska tradycja wieczerzy kształtowała się wiele wieków, pewno dodawano jakieś elementy. I powiem szczerze, że nikt nie może stwierdzić, jak ona wyglądała w pierwszym wieku tak dokładnie. Ale nawet z tego, co my dzisiaj czytaliśmy, widać, że miała swoje jakieś już różne elementy. Jest mowa o spożywaniu kielichów, o spożywaniu właśnie chleba niekwaszonego, o jakiejś właściwej wieczerzy. Tą wieczerzą oczywiście był ten baranek, bo wtedy jeszcze była świątynia. I nie było to tylko spożywanie symboliczne, tak jak my dzisiaj, ale takie, które prowadziło no, do nasycenia się, umocnienia. Kiedy Jezus więc powiedział, tak jak czytaliśmy do uczniów, gorąco pragnąłem spożyć tę paschę razem z wami, oni nie pytali zaraz, jaką paschę? Mistrzu, co masz na myśli? Co my tu teraz będziemy robić? Ponieważ oni dobrze wiedzieli. Nie znamy tych szczegółów. W każdym razie na takim przykładowym sederze, jakie teraz czasami się organizuje, przedstawiana jest ta współczesna, czy ukształtowana przez wieki aż do chwili obecnej tradycja. Więc jakaś jej część na pewno była wtedy zachowywana. Więc to jest bardzo ważne. Widzimy tutaj ciągłość jak gdyby Bożego planu. Ustanowienie nowego przymierza i pamiątki śmierci Jezusa wyrasta z serca tego wspominania wyjścia z Egiptu. I bez jednego nie byłoby drugiego. Bez tego pierwszego wyjścia nie byłoby Izraela, nie byłoby wolnego, wyzwolonego narodu. Nie byłoby gorliwych Żydów w pierwszym wieku czekających na Mesjasza. Nie byłoby Maryi, tak? Miriam, matki Jezusa, ani Józefa, jej męża. Nie byłoby Zachariasza i jego żony. Nie byłoby tych wszystkich gorliwych ludzi, którzy dzień i noc błagali Boga o wyzwolenie, o spełnienie proroctw. A jednocześnie w tym wszystkim, co wtedy się działo, kryła się zapowiedź właśnie tej większej paschy o uniwersalnym znaczeniu, o uniwersalnym zasięgu. Jedno przygotowało drugie. My jesteśmy w jakimś sensie owocem też Bożego działania z Izraelem. I kontynuujemy właśnie to Boże dzieło. Jednocześnie ten seder Mesjasza, ta wieczerza, była ucztą przymierza. Jakbyśmy czytali wcześniej, każde przymierze, czy każdemu przymierzu towarzyszyło zabijanie ofiar, przelewanie krwi, ale też ten element, którym jest wspólne spożywanie, bo ono tworzy wspólnotę. Wtedy ludzie, no historia świata wiemy jaka jest, są te krótkie momenty, kiedy nie walczą ze sobą. I kiedy też zawierano inne jakieś układy, pakty, kiedy ktoś coś komuś sprzedał, stawali się ludzie sąsiadami, no na dowód dobrej woli, przynajmniej w tym momencie, siadali razem i spożywali wspólnie ucztę, weselili się i radowali. Na dowód właśnie wspólnoty. I tak samo było z barankiem paschalnym. To ostatnio też dobrze widzieliśmy. Wczuliśmy się w sytuację tych rodzin, które czekały, aż śmierć, anioł śmierci przejdzie, oni będą ocaleni, zostaną ominięci, a później wyjdą. I wspólnie razem przed Bogiem czekali na Jego wspaniałe ocalenie. Więc ta uczta ustanawiała też więź miłości przymierza pomiędzy uczestnikami. Jednocześnie kierowała się ku Bogu, przez złożenie ofiary baranka jednocześnie łączyła ludzi, kiedy razem spożywali go. Uczestniczyli w pewnej jedności. Jezus chciał również w tym tego doświadczyć, bo właśnie za tą bliską więź, za tą miłość, czy w imię tej miłości, którą miał do swoich uczniów, on szedł właśnie na krzyż. Jak wiemy, oni nie do końca się spisali, troszkę go tam zawiedli, zaczęli się jakieś błahostki kłócić, kto tu będzie pierwszy. No ale my ludzie tacy jesteśmy, niestety. A on mimo to nie zniechęcił się. Wprost przeciwnie. Ja myślę, że jeszcze bardziej taki był rozczulony tym wszystkim. Chociaż no, zdrada Judasza to była dramatycznie przykra sprawa. Jeśli chodzi o seder, spożywa się różne symboliczne też potrawy, które nawiązują do jakichś aspektów tam wyjścia. Trudno tutaj, jest ich sześć. Na specjalnym talerzu sederowym, ja taki przykładowy talerz ze sobą mam, jakby ktoś chciał później zobaczyć, to mogę pokazać. Tam się troszeczkę tak symbolicznie kładzie różne rzeczy, kawałek kości na przykład od barana, no bo dzisiaj nie ma świątyni, nie zabija się ofiar, albo może być to kawałek kruczęcia, ale jest to jakby nawiązanie do baranka i do Bożego ramienia, które nas przygarnia do siebie. Ogólnie seder jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czym ta noc różni się od pozostałych nocy. I to jest pytanie także aktualne dla nas. Ta noc, kiedy ciemność zapadła nad krzyżem, czy dla mnie ona różni się od innych nocy? Rabini nauczali zgodnie z Torą, że w każdym pokoleniu człowiek winien postrzegać siebie tak, jakby to on sam wyszedł z Egiptu tamtego dnia. Prawda? Bo jest powiedziane, opowiesz swojemu synowi, że wyprowadził ciebie Pan wyciągniętym ramieniem. Ale przecież w następnych pokoleniach już byli wnukowie, prawnukowie, a jednak nie. Swojemu synowi będziesz opowiadał, jakby to było wydarzenie z twojego własnego życia i on ma to tak zrozumieć i ma to tak głęboko zapaść w jego sercu, że jak on swoim dzieciom będzie opowiadał, to też będzie mówił z przejęciem. Jak myśmy wychodzili z Egiptu, chociażby to było 1000 lat później. A więc jest to takie przeżywanie tej nocy, żeby to wyzwolenie znalazło się w moim wnętrzu. Dla nas możemy powiedzieć, centralnym wydarzeniem jest oczywiście dzieło Golgoty. Centralnym wydarzeniem historii, jak powiedzieliśmy. I ten cień krzyża, on pada wstecz, a jego blask sięga krańca historii. List do Hebrajczyków mówi, że przez dzieło krzyża Chrystus też odkupił przestępstwa popełnione w czasach pierwszego przymierza. To jest niezwykłe, że jakby akonto tego, co się potem wydarzy, cały ten system w ogóle mógł funkcjonować, wszystkie te ofiary, kapłaństwo, system świątynny, to wszystko tak naprawdę wskazywało na to centralne wydarzenie zbawienia i zmartwychwstania. To jest fundament. Ale także, jeśli chodzi o grzechy przyszłe, popełnione w kolejnych wiekach, aż do końca świata. Więc w tym jest nasze również przebaczenie. Jednym z takich elementów, innym, który znajduje się na talerzu sederowym, są gorzkie zioła, które przypominają o tych łzach cierpienia w czasie niewoli. Ale również jest tam takie zielone warzywo, to może być pietruszka. Ona symbolizuje hizop. Hizop, czyli to jest taka bylina jednoroczna. I czytamy, że właśnie miała służyć jako taki pędzelek, który maczano we krwi baranka i smarowano odźwia. I hizop jest rośliną symboliczną w Biblii. Możemy powiedzieć, w tym wypadku było ono narzędziem wzięcia tego zbawienia. I hizop określany jest jako najuniżeńsza z roślin. Czytamy o Salomonie, który układał opowieści, bajki o wszystkich roślinach i to jest powiedziane od hizopu najuniżeńszego aż po cedr Libanu, który jest najbardziej wyniosłą rośliną. Co nam wskazuje na to, że podróż do nowego życia i świętości musi zacząć się od skruchy serca przed Wszechmogącym. Właśnie od hizopu, od uniżenia się przed Bogiem i uznania swojej winy, co bywa trudne. Bo jednocześnie jest to proste, to zbawienie jest przygotowane. Oni nie musieli sami się zbawiać, przelewać własnej krwi, walczyć z aniołem śmierci. Mieli tylko zaufać i w pokorze uczynić to, co Bóg od nich wymagał. Ale czasami to bywa za dużo. Wierzę, że nie dla nas tutaj. Bardzo możliwe, że kielich wina, który Jezus wziął po wieczerzy, gdy było po wieczerzy, nie w trakcie wieczerzy, tylko po wieczerzy, czyli po pewnym elemencie tejże kolacji, tym głównym, kiedy jedli baranka, mógł być jednym z czterech obowiązkowych kielichów, które w trakcie właśnie całego tego porządku, tego sederu spożywano, wypijano kolejno. Dlaczego cztery? Czy to jest biblijne? Opiera się ten zwyczaj na tekście z Księgi Wyjścia, który przeczytam, z 6 rozdziału, werset 6 i 7 może. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię. Właśnie Bóg wypowiada takie cztery kategoryczne wypowiedzi, co uczyni z nimi, jak będzie wyglądało Jego zbawienie. I właśnie na pamiątkę tych stwierdzeń wierzę, że pod Bożym kierownictwem ustalono, że będą spożywane cztery kielichy. Więc ja was uwolnię i to jest pierwszy kielich. I wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem. To jest druga wypowiedź i drugi kielich na pamiątkę tego stwierdzenia. Was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud. Jakby trzeci aspekt tego zbawienia i trzeci kielich. I będę wam Bogiem i poznacie, że ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi. To jest związane z tak zwanym kielichem Eliasza. To jest jeszcze jakby taka dodatkowa sprawa, której nie będziemy tutaj w tym momencie poruszać. W każdym razie Eliasz kojarzony jest z tym zwiastunem, nawet do dzisiaj w tradycji żydowskiej, tak? Zwiastunem poprzedzającym Mesjasza. Więc oni ciągle na niego czekają, bo czekają na Mesjasza. Więc jedno krzesło jest w czasie tej uczty wolne dla proroka Eliasza i przed rozpoczęciem sederu ojciec prosi najmłodsze dziecko, żeby wyszedł przed dom, otworzył drzwi i zobaczył, czy nie czeka tam prorok Eliasz i nie zapowiada tego większego wyzwolenia. Wracając tutaj do tej naszej sytuacji. Nie będę czytał, odpowiedni komentarz właśnie mówi, że zarządzono, aby podczas wieczoru paschalnego obecne były cztery kielichy odpowiednio do tych czterech wypowiedzi i wtedy zostaną spełnione słowa psalmu. Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Pierwszy z nich nazwany jest kielichem uświęcenia, powiem tylko krótko. On rozpoczyna ten seder i odnosi się do słów ja was uwolnię od ciężarów, Egipcjan. Dlaczego uświęcenia? No uświęcenie w rozumieniu tym biblijnym oznacza przede wszystkim oddzielenie. Oddzielenie od jakiegoś zła i oddzielenie dla Boga. Nie jakaś, powiedzmy, aureola, tylko właśnie istotą świętości jest oddzielenie i pogłębianie tego oddzielenia. Więc Pan Bóg sam rozpoczyna ten proces. On ich oddzieli. Oddzieli ich w tym wypadku od tego, co jest im ciężarem. Co Egipt chce na nich włożyć, czym chce ich zniewolić. Co staje się w ich sercach również ciemnością. I Bóg oczekuje, że ten proces będzie trwał, że każdy z nas nauczy się świadomie odrzucać to, co jest, co należy do ciemności i rodzi zniewolenie, co jest ciężarem Egiptu, a przyjmować to jarzmo lekkie, miłe, które jest brzemieniem Jego Królestwa. I tak jak Bóg wtedy oddzielił wyraźnie Izrael od narodów, tak samo w teraźniejszym czasie nas jako wierzących czyni oddzielonymi od panowania zła, przeznaczając na swoją wyłączną własność w Jezusie. Drugi kielich to kielich wybawienia zgodnie z obietnicą i wybawi ich was z niewoli. Chodzi tu o ratunek i ucieczkę od niebezpieczeństwa. Wybawię was od tego. Jednocześnie oznacza bezsilność Izraela w jakiejkolwiek próbie wybawienia samego siebie. Kiedy opowiada się, jak doszło do całego tego wyjścia, opowiada się głównie z myślą o dzieciach w czasie sederu i kończy się ta opowieść, to spożywa się właśnie ten drugi kielich, kielich wybawienia. A później spożywa się niekwaszony chleb, macę. Także Żydzi mesjańscy, którzy w czasie sederu łączą to z osobą Mesjasza, wspominają, że on doświadczył tego dzieła za nas, doświadczył goryczy cierpienia i śmierci, stał się dla nas chlebem żywota, stał się tym pierwszym prześnikiem, w którym nie ma kwasu zniszczenia i grzechu. Trzecim kielichem był kielich odkupienia albo zbawienia. Zgodnie z zapowiedzią wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki albo sądy. I ten kielich był szczególny, bo następował po głównym posiłku, po wieczerzy czy też kolacji paschalnej, gdzie można było spożywać różne dania, ale przede wszystkim w czasach świątyni baranka, później jakieś inne dania takie obiadowe. A ponieważ w tradycji żydowskiej po spożyciu się dziękuje za to, co się zjadło i dziękczynienie za spożyty posiłek jest błogosławieństwem, czyli wypowiada się, wypijając trzeci kielich, błogosławieństwa. Stąd nazwa kielich błogosławieństwa. I ta nazwa jest nam znana, tak? Bo w liście do Koryntian właśnie przy okazji tego kielicha z ostatniej wieczerzy, tak, jest powiedziane kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi właśnie Chrystusa. I właśnie najbardziej ten trzeci pasuje do tego momentu, kiedy Jezus wziął i utożsamił to z tym, co On teraz czyni, z nowym przymierzem. I ustanowił go, nadał mu nowe znaczenie, ustanowił go w szczególny sposób pamiątką Jego przelanej krwi. Oprócz tych wcześniejszych znaczeń. A potem wziąwszy chleb, czyli macę, podziękowawszy, czyli po tym drugim kielichu, tak jak mówiliśmy, łamał, dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy. Czyli po tej macy zjedli właściwy posiłek, a potem, kiedy było po wieczerzy, wziął ten kielich trzeci, mówiąc, to jest nowe przymierze w mojej krwi. Czyli tu dzieje się coś zupełnie nowego. Jest to osadzone w tym, co było, a jednocześnie jest to zupełna nowość. Jest to zapowiedź tego, co on przypieczętuje na krzyżu Golgoty, która się za was wylewa. I to jest gdzieś tak środek całego tego spotkania. Ono potem jeszcze trwa. Wspomnę tylko, że czwarty kielich można określić jako kielich odrodzenia albo niektórzy nazywają kielichem poślubienia, zgodnie z ostatnią obietnicą i przyjmę was za swój lud i będę waszym Bogiem. I co ciekawe też w tym kontekście, czyli na końcu jeszcze było takie dopełnienie zbawienia, kiedy Bóg zaślubi Izrael, można powiedzieć. I co ciekawe, w przypadku ostatniej wieczerzy Jezus powiedział, po trzecim kielichu, że odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Więc może w tysiącletnim królestwie, no po tym, kiedy przyjdzie, po drugim przyjściu na pewno, tak? Kiedy jego stopy dotkną Góry Oliwnej, kiedy nastąpi koniec tej historii, jaką dotąd znamy. Kiedy cały Izrael będzie zbawiony zgodnie z obietnicą listu do Rzymian, a do Bożego Królestwa wejdzie też pełna liczba pogan, tak? Pełnia pogan. Pełnia pogan i cały Izrael. Rzymian 11:26. I być może wtedy wszyscy razem, jako jedna rodzina Boża, jako bracia, siostry, bez żadnej bariery już, ani narodowej, etnicznej, żadnej innej, wspólnie jako Jego własność, dokończymy, można powiedzieć, ten seder, który On wtedy zaczął. Ale wtedy było jeszcze bez tej radosnej części, bez tego właściwego świętowania. Ja bym tak to widział, że Jezus świadomie nie dokończył tamtej uczty przymierza. I kiedy my dzisiaj czynimy to na Jego pamiątkę, to z naszej strony jest to taka prośba, prośba naszych serc, żeby spotkać się razem z Nim na tej wspaniałej uczcie weselnej baranka. Żeby całkowicie dopełnić to, co zostało zaczęte, co zostało już zapłacone, co się wykonało. Kiedy będziemy zupełnie odkupieni w nowych, doskonałych ciałach. I Ewangelia bardzo często o tym wspaniałym czasie przyszłej społeczności z Bogiem używa tego określenia czy symboliki, uczty, kiedy zasiądziemy wspólnie wszyscy, jako bracia i siostry w Jego Królestwie, bez żadnej domieszki grzechu, w odnowionych, w przemienionych ciałach. Więc będzie to wspaniały finał. Tak więc my jednocześnie dzisiaj, zwiastując śmierć Pańską, wołamy też, przyjdź Panie Jezu. Jesteśmy gotowi, wyczekujący na to spotkanie, kiedy znowu zasiądziesz na nowo razem z nami i wypełnisz wszystkie swoje obietnice. Co to będzie za radość? Najważniejszy symbol tego święta to jednak niekwaszony chleb, czyli prześniki. Jak wiemy, o co tutaj chodzi? No właśnie ja też nic nie wiedziałem, bo nie, z robieniem chleba, z jakimiś takimi piekarskimi sprawami nie mam wiele do czynienia. Wiem, że dzisiaj jest to modne i wskazane, bo ten chleb coraz bardziej się pogarsza. No i trochę tam się próbowałem dowiadywać, ale nie wiem, czy tak dokładnie wiem. W każdym razie te chleby, które spożywamy, te takie kiedyś to były bardzo pyszne, prawda? Bo one były rzeczywiście, poświęcano więcej czasu i różnych składników na dobrym zakwasie. Dzisiaj się sztucznie przyspiesza te procesy. Czytamy, że w zasadzie prześnik jest symbolem tego radykalnego, szybkiego wyjścia z Egiptu. Zostawienia starego życia za sobą i wejścia w nową Bożą rzeczywistość. To jest właśnie prześnik. Bo oni tak szybko uciekali stamtąd, całkowicie, nie jak żona Lota, że się jeszcze oglądała, że coś tam, tak? Tak szybko stamtąd uciekali, tak szybko zostawiali całe swoje dotychczasowe życie, że ten zaczyn, który zrobili, żeby przygotować sobie pokarm na drogę, nie zdążył się zakwasić. I to jest oczywiście mniej smaczne, ale głęboko symboliczne. I w czasie sederu Jezus połamał ten prześnik, rozdzielił uczniom. I generalnie w wielu wypadkach on reprezentuje brak grzechu, bo Pismo samo o tym mówi, na przykład unikajcie kwasu faryzeuszów. Symbolicznie tam była mowa o obłudzie. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście jednego z tekstów, który warto w tym momencie przeczytać, który apostoł Paweł użył w napomnieniu skierowanym do zboru w Koryncie. Miejmy na uwadze to wszystko, co dotąd powiedzieliśmy. 5:8-9, albo może wcześniej, 5:6. Tam chodziło o duszpasterskie wskazówki, ponieważ Tam w tym zborze były problemy. Jakie to pierwsze 6-5 wersetów na ten temat mówi? Wpadli w pychę, nie rozwiązali pewnych problemów. I apostoł mówi, nie macie czym się chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Oczywiście, że oni wiedzieli, bo oni w tym żyli przez wiele lat i wiedzieli, co to są prześniki i po co się je używa w służbie świątynnej. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście prześni. To jest taki język trochę dziwny dla nas, ale on staje się zrozumiały, kiedy widzimy te Boże zamierzenia wobec Izraela w tamtym czasie. Gdyż na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. I dalej jest zachęta, by oddzielać się od zła, od przeteczników, chciwców, grabieżców, bałwochwalców, co więcej, takich, którzy próbują się przyczajać w zborze. I mówi, żebyście nawet z takimi nie jadali, czyli tu znowu chodzi o te posiłki, szczególnie takie jak Pesach, czy jak wieczerza. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. No, brzmi to na pewno twardo. W każdym razie powołuje się Paweł na tą rzeczywistość. Jesteście innymi, nowymi stworzeniami. Usuńcie ten kwas. I powiem tak, do dzisiaj główne zadanie w przygotowaniu domu do wieczerzy paschalnej to jest usunąć z niego stary kwas. Pobożni Żydzi, ci tacy stereotypowi tu z pejsami, brodami, tak, hałatach, którzy bardzo dokładnie przestrzegają wszystkiego. Zaczynają nie dzień wcześniej, nie tydzień wcześniej, czasami miesiąc albo więcej. I o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy, prawda, do mąki dostanie się troszeczkę wody i się to zostawi na parę minut, dla rabinów już 18 wystarczy, to zachodzą tam takie procesy fermentacyjne, tak, które powodują, że ten zaczyn zaczyna się zakwaszać, mówiąc najprościej. Chodzi o tutaj 5 rodzajów tych podstawowych zbóż, tam pszenica, orkisz, jęczmień i tak dalej. Problem polega na tym, że ten kwas, on w sobie sam jest bardzo smaczny. Te wyroby na kwasie bardzo smaczne są. Mimo wszystko trzeba zbadać całe domostwo, czy przypadkiem nie znajduje się tam taki wyrób, więc się usuwa wszystkie chleby, czy świeży, czy stary, obojętnie. Sprawdza się wszystkie półki. W tej chwili to jest duży problem, bo różne ciasteczka, tu owsiane, takie, trzeba czytać tam, czy przypadkiem coś z jakichś różnych produktów gdzieś nie zawiera czegoś, co miałoby w sobie ten chamec, ten kwas, ten chamec. W sześciusieńkie półki, w sześciusieńkie zakamarki, w lodówkę całą trzeba przejrzeć tak naprawdę. Kredensy. Jak się już to wszystko uporządkuje, dostają czasami listę od rabina, które produkty tutaj są podejrzane, to trzeba uprzątnąć wszystkie okruszki. Trzeba wymieść każdy zakątek. Dlaczego? No bo jesteśmy tacy skrupulatni. Ma nie być kwasu, bo musimy być przygotowani na obchodzenie tego święta. Więc matka pomaga, dzieci pomagają matce, wymiatają, ale tak. To może być kosztowna sprawa. A gdybym tak wziął i dał sąsiadowi na przechowanie, a potem sobie wezmę. Moje domostwo jest czyste. Rabini powiedzieli, nie, takie sztuczki nie są możliwe. Dlatego, że nawet jak to jest u sąsiada schowane, to i tak jest twoja własność. Więc nie wolno czegoś takiego zrobić. Ale można sprzedać, a potem odkupić, bo pozbywasz się wtedy własności. Definitywnie. Więc oni czasami sprzedają, nawet tam Palestyńczykom, sąsiadom, czy jakimś innym, nie Żydom, którzy nie obchodzą. Dobrze, ale może być też tak, że pomimo moich szczerych chęci wszystkiego, co ja zrobiłem, jednak gdzieś będzie okruszek albo trochę mąki i nagle kapnie skądś woda na to i dosłownie przed świętem zrobi się minimalna ilość zakwasu, tak? Na wypadek takiej sytuacji specjalna modlitwa jest wypowiadana, nazywana unieważnieniem hamecu, o którym się nie wiedziało. Wypada się błogosławieństwa. Tuż przed rozpoczęciem ojciec z najstarszym synem symbolicznie rozsypuje 10 okruszek, zbierają miotełką przy świecach i wypowiadają jeszcze modlitwę kończącą właśnie to dzieło. Dlaczego jest to takie ważne? Dla nich wiadomo. Dla nas jest to pewien ważny obraz, że Bóg oczekuje takiego remanentu, jeśli chodzi o stary kwas w moim życiu, zanim przystąpię chociażby do wieczerzy. Dla apostoła Pawła chamec symbolizuje pewną złą skłonność, która powoduje zepsucie i rodzi grzech. Ukrytą nieczystość. My nie wiemy, jak to tam działa. To jest taki proces naturalny. Ukrytą nieczystość, która też niszczy elementy czyste. To się jakoś tam przez pączkowanie rozmnaża, tak? I wystarczy odrobinka, żeby sfermentować na końcu tego procesu całe ciasto. I to wszystko jest poważnym ostrzeżeniem. Nie mogę sobie żyć z jakimś małym grzeszkiem, który będę tolerował, łudząc się, że nie będzie mnie korumpował bardziej i bardziej, aż na końcu całe będę zakwaszony. Aż zrujnuje całe moje duchowe życie. Innymi słowy, maskowania jakiegoś grzechu i wynikającej z tego pogłębiającej się hipokryzji, całego tego rozdwojenia w końcu nie utrzymam pod kontrolą. Głównym grzechem, jakiego tu rabini się dopatrywali, była pycha, bo to ciasto, jak wiemy, rośnie, więc to się kojarzy z pychą. Pycha czasami przybiera takie postacie bardzo zamaskowane i czasami to może być wręcz wzorowa pokora, która w rzeczywistości bywa pychą. Tak, opatrzcie, jaki jestem bardzo pokorny. Czy obłuda, jak u niektórych faryzeuszów, co Jezus krytykował bardzo mocno. Wyczyść najpierw wnętrze kielicha, to wtedy zewnątrz też będzie czyste, a nie odwrotnie. I wezwanie apostoła tym bardziej brzmi dramatycznie, że na naszą Paschę został Mesjasz ofiarowany, nie zwykły baranek, ale nasz Zbawiciel. Dlatego jesteśmy nowym ciastem. Odtąd mamy siebie postrzegać jako nowe stworzenie. Żyjmy tą nową rzeczywistością. Takie jest to wezwanie. Poszerzajmy przestrzeń w życiu naszego uświęcenia, bo inaczej zacznie się proces odwrotny. I brak świętości będzie coraz bardziej wchłaniał to, co święte. To jest też lekcja o niszczycielskiej mocy ukrytego grzechu. I my mamy taką skłonność, ja mam taką skłonność, żeby jakoś próbować takie różne maski stwarzać, pozory, tłumaczyć sobie jakoś pewne rzeczy. Ostrzeżenie jest takie, że w którymś momencie nastąpi pogubienie. Trzeba się odwrócić o 180 stopni i o tym mówi całe to święto Przaśników. Tydzień, kiedy nie wolno było, czy wolno było spożywać tylko Przaśniki. 7 dni, siódemka mówi o takiej pełni. Czyli w ten wieczór, w tą noc paschalną, czy też w naszym przypadku, jeśli chodzi o Golgotę, dokonało się odkupienie, dzięki któremu całe nasze życie może być przaśnikiem, może być wolne od kwasu. To święto jeszcze by można omówić na różne sposoby. Wiem, że czas się kończy i jeżeli bym mógł, bym jeszcze tylko przeszedł do Getsemane, ponieważ czytaliśmy o tym. Czytamy, że przeszli na, zakończyła się już ta wieczerza i zaśpiewali pieśni Hallelu, czyli psalmy od 113 do 118. Wszystkie albo może jakiś wybrany. One są też bardzo ciekawe, mają mesjańską treść. I potem poszli na stoki Góry Oliwnej. Kiedyś oglądaliśmy topografię Jerozolimy, więc przypomnę, że w miejscu, gdzie był wieczernik, prawdopodobnie to było w mieście Dawida, raczej, a nie tam bardziej po zachodniej stronie. Czyli to było na takim graniu, taka grań, bo Jerozolima położona jest na górach i od Góry Oliwnej Wieczernik oddzielało takie zejście w dół do Doliny Kidronu i po przeciwnej stronie stoki Góry Oliwnej, tak? Gdzieś poniżej świątyni oni musieli się znajdować, czyli mieli do przejścia zejście w dół. Może był most, bo takie jest przypuszczenie, ale to już nie jest ważne w tym momencie, ale sądzę, że raczej zeszli w dół, doszli do potoku Kidron, przeszli przez ten potok i poszli do góry. To były takie dosyć w tamtych czasach bardzo strome stoki. Góra Oliwna była porośnięta gajami oliwnymi, a oliwa przynosiła ówczesnemu mieszkańcowi Jerozolimy dwa skojarzenia związane z oliwą. Światłość i namaszczenie. Namaszczenie to pomazaniec, to Mesjasz, to kapłan, to prorok, król. Do tego namaszczano. To także oliwa Ducha Świętego. To także jest namaszczenie przepowiedziane przez proroka całego świata, całej ziemi. Duchowe odnowienie, wylanie potoków z żywej wody na spieczoną ziemię. I to była właśnie nadzieja związana z Górą Oliwną, kiedy stopy Mesjasza jej dotkną. To się właśnie stanie. Więc była to też góra nadziei. I oczywiście światłość, ponieważ oliwa używana była do lampek i dawała światłość, a także do menory, do tego siedmioramiennego świecznika w świątyni. I właśnie tak rozumiano tą sytuację. Już w Księdze Wyjścia Bóg powiedział, aby synowie izraelscy przynosili do świecznika oliwę z oliwek, czystą, wytłoczoną, aby można było wystawiać lampy. Czyli Bóg uczynił ten naród odpowiedzialny, żeby cały czas płonęło światło w jego świątyni. A ponieważ cały Izrael miał przynosić oliwę, więc zaczęto uważać, że w jakimś sensie drzewo oliwne symbolizuje cały Izrael. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego Izrael jest porównany do drzewa oliwnego, odpowiedziano, że w czasach wygnania Izrael stał się jak oliwka, która została zmiażdżona, wyciśnięta, ale kiedy nadejdzie odkupienie, Izrael będzie jak najczystsza oliwa z oliwek oczyszczona przez cierpienie i ucisk. Dlatego Bóg nakazał, aby dzieci Izraela przynosiły gotową oliwę, tak już ten ostateczny produkt, bo to miało symbolizować też pewien proces w ich sercach. Krótko tylko powiem, że uzyskać oliwę nie było tak prosto, no bo to jest taki mały owoc. Ile może być z jednej oliwki? Może taka pół kropelki, tak? A potrzeba tego bardzo dużo. Jak to zdobyć? Jak to wycisnąć? Tak wyciskać w palcach po jednym? No nie bardzo. Więc techniki były różne. Ktoś, kto wybierze się do Izraela, gdzieś na pewno natknie się na jakąś taką starą prasę pokazywaną, czy w jakimś muzeum, być może, czy w jakimś takim miejscu. W każdym razie najpierw to trzeba było zerwać te oliwki, ale zrywać po jednej nie jest łatwo, więc, że tak powiem nieładnie, grzmociło się w ten pień drzewa czymś twardym, potrząsało się nim i takimi siatkami zbierało się spadające oliwki, tak? Gromadziło się. Ale to drzewo trzeba było porządnie złoić, żeby zdobyć te oliwki. Potem, jak już się je zebrało, specjalnym takim potężnym kamieniem, trochę jak żarna przypominającym, ścierało się na miazgę, prawdopodobnie razem z pestkami. Powstawała taka potężna, zbita papka, taka masa, wymieszana razem właśnie z tym tłuszczem oliwnym. Tą masę kładziono, czy porcjowano do takich worków, które bardzo ciasno związywano i one były z takiego materiału, który przepuszczał ciecz na zewnątrz. I tak kładziono jeden worek z jakąś tam ilością, na nim drugi, trzeci, w taki stosik. i z góry przyciskano potężnym ciężarem kamiennym. I na dole też był. Ale to było za mało, więc przeważnie jeszcze stosowano takie dodatkowe obciążenia, takie przedłużenie, dźwignia i obciążniki po 200, po 300 kg każdy, co przy takim przedłużeniu dużym dawało nacisk wielu, wielu ton. I tak zostawiano. I powolutku, minuta po minucie, godzina po godzinie, z tych worków tak zaczęła się wydobywać ta najczystsza, najlepsza oliwa. Kropelka po kropelce, kropelka po kropelce. Oczywiście później wyciskano często jeszcze drugi raz i tak dalej, ale to już była gorsza jakość. Każdy to znał z codziennego życia. I komentarz rabiniczny mówił, to nas uczy, że tak jak oliwka jest naznaczana, kiedy zaczyna dojrzewać na drzewie, czyli jest jakoś stygmatyzowana, potem strząsana uderzeniami na ziemię, potem wrzucana do kadzi i miażdżona w tłoczni, potem wiązana sznurami i przygniatana kamiennymi ciężarami w prasie, aż w końcu wyda z siebie oliwę, tak samo jest z Izraelem. Narody przychodzą, licznymi ciosami przepędzają z miejsca na miejsce, wrzucają do więzień, skuwają kajdanami, otaczają ich żołnierzami. W końcu Izrael powraca do Boga, Bóg mu odpowiada, jak jest powiedziane w Księdze Wyjścia. Tu jest nawiązanie do Paschy, jęczeli, narzekali, wołanie z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I jest również powiedziane, gdy znajdziesz się w niedoli, spotka cię to u kresu wszystkich dni, nawrócisz się do Pana swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu, gdyż Bóg jest Bogiem miłosiernym. Ale to wszystko można odnieść do tego szczególnego Syna Narodu Izraelskiego, do Mesjasza. Tak? On jest tą właściwą oliwką, drzewem oliwnym Izraela, który stał się bogactwem dla wszystkich narodów, bogactwem światłości i namaszczenia. Możemy to odnieść do niego i do jego cierpienia jako sługi Jahwe, który cierpi za swój naród oraz za grzechy całego świata. Ponieważ właśnie tej nocy, którą dzisiaj wspominamy, której był wydany, modlił się w ogrodzie na stokach Góry Oliwnej. I miejsce to nazywało się Getsemane, co jest transliteracją hebrajskiego sformułowania Gat Shamnei, co znaczy tłocznia oliwy. I to też mamy napisane, tak? Tam była tłocznia oliwy, w tym ogrójcu. I być może taki proces gdzieś, chociaż był Pesach, więc chyba nikt nie pracował, ale obok była taka tłocznia. Były jeszcze ślady po tym. I on może w cieniu tej tłoczni modlił się. On jako Boży pomazaniec. Pośród zagajnika drzew oliwnych, w miejscu, które nazywano tłocznią oliwy, na stokach góry, którą można określić jako górę nadziei mesjańskiej, góry oliwnej. I ją też zwano czasami górą namaszczenia. I kiedy on modlił się, nasz Pan, tamtej nocy, ciążyła na nim ogromna, wprost niewyobrażalna presja, którą można porównać właśnie do tego, co dzieje się z oliwkami w tłoczni. Jezus sam powiedział wtedy, jakże szczerze, do swoich przyjaciół, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie, bądźcie ze mną, bądźcie blisko, bądźcie przy mnie. Ciężar odpowiedzialności i grzechów całego świata. I Ewangelia Łukasza dodaje, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. Czyli odpowiedzią na to z jego strony była jeszcze większa gorliwość w modlitwie. I był jego pot jak krople krwi spływające na ziemię. Tak jak te kropelki oliwy wydobywające się właśnie w tej tłoczni. Tak samo na jego skroniach pojawiały się krople krwi, które stały się tą oliwą światłości całego świata, światłości, która oświeciła także nasze ciemności. Oliwą przyszłego namaszczenia, co się stało podczas świąt Pięćdziesiątnicy, ale to przecież przez jego dzieło. Tam zdradził go Judasz, tam oprawcy go ujęli i odprowadzili na przesłuchanie. A zatem tam właśnie w taki sposób ta oliwa z oliwek najczystsza, wytłoczona do tej Bożej menory, pokazuje nam dzieło króla Mesjasza. On jest tą prawdziwą zieloną oliwką. On jest określony jako światłość, której ciemność nie przemogła. Do tej światłości pójdą królowie ziemi. W taki sposób wytłoczona została oliwa do światłości, która przeniknie cały świat. Jak mówił prorok, światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją światłością, a twój Bóg twoją chlubą. I tak jak zacząłem, myślę, że dzisiaj jest taki szczególny czas, aby przed Bożym obliczem też przebadać stan własnego serca, pomyśleć o tym prześniku, którym powinno być moje życie, czy jest może jakiś kwas do usunięcia. Pomyśleć też o tej wielkiej cenie, która została zapłacona, żebym ja także miał w sobie światłość życia. I czy rzeczywiście ja gotów jestem w moim życiu też rezygnować z czegoś, co może przesłaniać tą światłość, co w jakiś sposób może przynosić ujmę Jego imieniowi. On nie zatrzymał dla siebie nic. Wyrzekł się całkowicie samego siebie. Stoczył ten straszliwy bój. To nie było takie za darmo, to nie była taka tania łaska. Ale właśnie ten hesed i ten szalom kosztowały go wszystko. Jego, Syna Bożego. To jest dobry powód, aby zdecydować się we własnym życiu zrobić porządek w imię właśnie tej miłości i tej mocy, którą On sam daje w życiu. Chcemy porządkować swoje życie, porządkować swoje rodziny, ale nade wszystko pragniemy porządku Jego Królestwa, Jego powrotu. I myślę, że także i dzisiaj możemy mieć taką bardzo szczególną do tego okazję. Amen.